No, chciałem podzielić się dzisiaj Słowem Bożym na temat pastwy. Tak, pastwa się nam kojarzy tylko z Wieczerzą Pańską, ale to jest też wspaniały czas, który chcę, żebyście więcej widzieli mnie, żeby najbardziej uroczysta pascha, najbardziej taka wyraźna pascha i znaczenie paschy jest właśnie w Rzeszy Pańskiej. Wiemy z historii Izraela, z historii, którą czytamy w Starym Testamencie i do czasu Jezusa Chrystusa, gdy Jezus jeszcze był, jak ta pascha była obchodzona. Nawet za czasem Jezusa Chrystusa nie było jakiejś uroczystej paschy w Izraelu. Mimo tylu mądrych teologów, uczonych w piśmie, przedstawicieli świątyni izraelskiej religii, jakoś ta pascha nie była tak uroczyście obchodzona. Taką paschę uroczyście Jezus miał jako ostatnią z uczniami. To jest ta uroczysta pascha. To, co był tym baranem przygotowany i pokarm do baranka, chleb, przaśny, wino, sos. To wszystko było przygotowane podobnie jak za pierwszym razem, gdy naród izraelski był w niewoli egipskiej. I właśnie ta pascha, można powiedzieć, jest na pamiątkę, na przypomnienie tego ostatniego dziesiątej plagi, takiej próby dla Egiptu, gdy kto nie był przygotowany, jego pierworodny ginął w domu jego, łącznie ze zwierzętami. Czyli każdy pierworodny umierał. Przechodził anioł śmierci i umierali pierworodni. I teraz trzeba było na polecenie Mojżesza, który otrzymał od Pana wskazówkę, przekazane przez Arona, opowiadane w Izraelu. Kto zabije baranka? Kto przygotuje w pośpiechu pieczywo, które, żeby żadnego zakwasu nie było w domu, kto przygotuje to wszystko jak najszybciej i omarzy krwią baranka, jak omarzy odrzwia i nadproża drzwi, wejść, ten dom, żeby był zaznaczony, wtedy omija anioł śmierci. I wszyscy, którzy są ukryci wewnątrz, są ratowani. I powiedział wtedy Bóg do nich: i bądźcie natychmiast przygotowani, żeby wyjść. Dlatego w pośpiechu przygotujcie sobie pokarm i jedzenie. I nie było czasu na zakwaszenie. Bo zakwaszenie to trwa chyba minimum 2 dni, czy dłużej. No nieraz i tydzień, to zależy, kwas się przygotowuje. Mój brat sobie robi chleb, no to on ma 3-dniową produkcję chleba, prawda? Zaczyna od zakwaszenia. No i potem dopiero jest ta produkcja. Oczywiście, przepraszam, on nie ma piekarni, on sobie robi ten chleb. Przygotowuje, bo właśnie w taki sposób przygotowuje. Nie przez urządzenia, tylko to robi ręcznie. Ja kiedyś to robiłem przez urządzenie, potem to robiła Asia, aż się to urządzenie zepsuło. No jest to pyszny chleb, ale on, ten chleb musi korzystać z drożdży i z zakwaszenia. Tam nie było czasu. Oni byli raz, że uwolnieni od śmierci, to jeszcze do tego dostali w tą noc, tam czytane w Biblii, w tą noc szczególnie czuwał Bóg. To jest jedyna noc, w której czuwał tak Bóg. Bóg nie śpi, ale czujność swoją całą skierował na Izrael, który miał wyjść z niewoli egipskiej. No i to jest ta chwila, kiedy to stało się święte. Kiedy przygotowani, oczyszczeni kapłani mogli przygotowywać się, to już trzeba było parę tygodni wcześniej, przygotowywać się, aby móc obsłużyć to święto, aby ten baranek jednoroczny, czy koziołek jednoroczny, bez skazy, najczystszy, najlepszy, był był zabity. I to było takie symboliczne, a potem zabijano nawet i tysiące. I wtedy robiło się wielkie, wspaniałe zgromadzenie jedyne, że to nie było za grzechy, za oczyszczenie, tylko po prostu wspólny udział. I to trwało 7 dni, czasami trwało 14 dni. Jak było im radośnie i wesoło, to jeszcze 7 dni przedłużyli. Czytamy w Biblii, radowało się, przychodzili z całego terenu, obszaru Izraela, czy wtedy w Egipcie, jak wyszli, to mieli taką społeczność, przypomnienie tego wszystkiego przez Mojżesza. I teraz podczas takiej biesiady i takiego uroczystego spożywania w radości na pamiątkę tego uwolnienia Izraela z niewoli egipskiej, wtedy opowiadało się to wszystko szczegółowo. Także to moje to jest opowiadanie bardzo krótkie, to się bardzo długo wszystko szczegółowo opowiadało, jak wyglądała ta niewola, jak do tego dochodziło, jak było w tej niewoli, jak Bóg się nimi opiekował, jakie były plagi. I to się wszystko opowiadało, jak Bóg wyprowadził Izrael z niewoli egipskiej. Jest takie wcześniejsze jakby wskazanie na Paschę, która nie była w pełni, jeżeli chodzi o spożycie tej Paschy, ale która wskazywała na Jezusa Chrystusa. Że Jezus Chrystus w tej najwłaściwszej Paschy, w tej najwłaściwszym momencie Paschy będzie On ofiarowany jako baranek. I na to wskazuje już Bóg, przypuszczam, ponad 200 lat, a potem 400 lat Izrael, 600 lat wcześniej, jak Izrael wyszedł z Egiptu, Bóg pokazywał przez Abrahama. Wtedy, kiedy Bóg sprawdzał wiarę, właśnie ta wiara jest nie tylko ojcem wielu narodów, Abraham, ale jest mężem i ojcem wiary, właśnie od niego, na podstawie jego wiary. I wtedy, gdy mu się urodził syn, który był wspaniały, silny, mimo tego, że to było już, urodził się wtedy, kiedy już obumarło było ciało Sary i Abrahama, Bóg dał cud urodzenia wspaniałego syna, jak za młodu, gdyby to oni byli młodzi, właśnie wtedy taki urodziły silny syn. I Bóg mówi do niego, czy ty ofiarujesz mi swojego syna, czy ty oddasz? I to było i ufność, i wiara. Jak to ciężko się takie coś zdecydować. Bo pamiętam swoje to nawrócenie, jaka jest walka wewnątrz. Nie miałem czasu dużo pisać. Tylko w skrócie, tak teraz tutaj na temat Paschy. Ale jaka to jest wewnątrz walka. Jaka jest wojna. I zawsze przeważa ciało. Zawsze przeważa ciało. Dopiero w momencie, kiedy my łamiemy to ciało, kiedy już jak Abraham podnosił nóż do góry i powierzył wszystko już Bogu i był tylko jeden uczynek, uderzyć w pierś Izaaka i zabić go. Oddać go na ofiarę. Wszystko było przygotowane. Leżało przygotowane na tej górze. Drwa były. Izaak mówi, no ojcze, wszystko jest, ale gdzie ofiara? Gdzie jest baranek? Gdzie jakieś ciele, czy jakieś... Gdzie ta ofiara jest, którą trzeba zabić i oddać Bogu, aby te krew spłynęła po tym ołtarzu. I gdy w momencie Abraham już był zdecydowany, jego myślach to już była już decyzja, Bóg znał tę myśl. Kiedy wiedział, że oddaje, że nie Bóg to uczynił w takim cudem, więc Boża wola, to Bóg wie co dalej. I wtedy anioł stąpił. Jak anioł wzmacniał Jezusa Chrystusa w Getsemane, też na tej górze, kiedy już był zbudowany ołtarz, kiedy już był przygotowany baranek w postaci Jezusa Chrystusa, przyszedł anioł, go wzmacniał. Tam przyszedł anioł i powstrzymał Abrahama. Bóg zna twoją wiarę i ufność. To czujesz, tak Bóg do niego mówi. Ale ty żeś tego nie zdobiesz, Abrahamie. To dla ciebie jest. No i dla nas tutaj w Czeszowicach teraz o tym słuchającym wydarzeniu. To dla niego było. Dla każdego z nas tak przychodzi. A nam się wydaje, no przecież Bóg wszystko wie. Ale to są próby. Taka nasza wiara jest, taka ufność. Komu ufamy? Człowiekowi? Wydarzeniom? Swojemu ciału? Abraham był w momencie, kiedy już nie ufał niczemu. Zabijał swojego syna. Ofiarował go Bogu na ofiarę. I to w szczególny sposób nie tak te ludy, które rzucały w ogień, które postępowały w tańcach, nie dla chwały Bożej, ale dla wymyślonych bogów, poświęcano niemowlęta, dzieci, nie jedną ofiarę, ale wiele ofiar z jednym razem. I Bóg dał to poznać Abrahamowi. I Abraham to już znał. Miał w sobie. Każdy z nas musi przez takie coś przejść. Do nieba nie można wejść bez wiary. Żeby była wiara, musi powstać ufność. Bo ufność potrzebna jest dla naszego ciała. Nasze ciało musi poczuć ufność. Musi tą ufność skierować na Boga. Jeżeli na Boga. Wiele ufności kierują ludzie na diabła. Ale gdy kierujemy na Boga tą ufność i spolegamy na Niego, wybieramy to najlepsze. Wtedy jest wiara w nas. Ci, co ufność pokładają w diabłu, to też mają wiarę. I ona też ich wypełnia. Tylko ta wiara, która kazała ludziom nierozumnym ofiarować swoje dzieci, swoje żony, swoje domy i rodziny dla demonów, dla bogów wymyślonych. Jeżeli ukierunkujemy swoją wiarę tylko w Bogu, na Jezusa Chrystusa, to nasza ufność wykierowana, wtedy powstaje ta wiara i ta wiara jest ukierunkowana tylko na Boga. I przychodzą różne doświadczenia i trudności, które sprawdzają nas, czy ta wiara dalej jest na Boga skierowana. I przychodzi takie oddawanie ofiar. Ale Bóg nie potrzebuje. On potrzebuje Ciebie, złamania Twojej woli. Czy tak ufamy? Na pewno ufamy dzisiaj. Jesteśmy tutaj zgromadzeni. Ale ta wiara może być sprawdzona jutro. Kiedy staniemy nad sprawą śmierci swojego dziecka. Kiedy dowiemy się od lekarza, że jesteśmy chorzy, nieuleczalnie. Czy ta wiara wtedy będzie miała efekt? Wielu ludzi sobie pilna z Boga. Ja sobie robię, jak chcę. Jak pomyślę, jak chcę. Ale nie po Bożemu. Nie ku budowaniu, tylko ku rujnowaniu. Rujnuje tylko diabeł. I to jest ta wiara. Na kogo ukierujemy tę wiarę? I Pascha była symbolem niezgody w całym Izraelu. Jak tak czytałem historię Izraela. I tak bym zadał teraz pytanie. Skoro Izrael został uwolniony z Egiptu w cudowny sposób, tutaj znów pasuje to opowiedzieć, co opowiadają starsi albo ojcowie w swoich domach dzieciom, jak jest Pascha obchodzona. Jak ich przeprowadził przez Morze Czerwone, jak przeprowadził przez pustynię, jak ich karmił, jak ich poił, jak dawał im błogosławieństwo, jak im się nie popsuły, obuwie nie popsuła, ani sznurówka tam pisze. Przez 40 lat. Żadna odzież się nie popsuła. Jak rozwijali się, ale jak upadali. Jak kłócili się z Bogiem. Wszyscy musieli pomrzeć, tylko dwie osoby zostały. A Mojżesz mógł tylko z daleka zobaczyć i musiał umrzeć po tamtej stronie. Dopiero ten nowy Izrael, który ufność i wiarę pokładał w Bogu, gdy to wszystko słyszał, a teraz wstępował na nową drogę, swoje ślady wkładał w tą historię, wszedł przez Jordan do suchy Jordan. Tak, suche morze martwe, przepraszam, czerwone morze, które Bóg wysuszył tą drogę po tym dnie tego morza, kiedy oni wyszli z Egiptu. Tak samo też otworzył im drogę przez Jordan, przeszli suchą nogą na ziemię obiecaną. No i pytam się, Nie po to, żeby tak pytać jak Daniel, żeby każdy tam musiał pokazać, czy umie, czy nie umie. Tu nie chodzi, czy umiemy. Czasami jest tak, że dużo umiemy i wiemy, a w tym momencie nasze myśli są skierowane tylko i wyłącznie na to, co Bóg do nas przemawia. I wtedy jest mniej niezasadne w ogóle pytać, żeby nie przeszkadzać. Tylko takie pytanie retoryczne. I teraz tak Bóg uczynił, że oni się cieszyli w Izraelu. Jak jeszcze żył Samuel, to było obchodzone. Potem jeszcze było obchodzone, jak Samuela już nie było, to Salomon jeszcze obchodził. Z okazji świątyni, otwarcia, zbudowania. Jeszcze on obchodził. A potem, kiedy było obchodzone? Ja się tak pytam, kiedy obchodzone, bo chcę takim pytaniem, długim milczeniem wskazać, że niestety 300 lat trzeba było czekać. Już nie było Izraela. Został tylko Juda z Beniaminem. Przez wszystkie królowania nie było paschy. Dopiero była paska, gdy był król Hiskiasz. Hiskiasz. Tuż przed zakończeniem bytu wolności, do której przeprowadził ich do ziemi obiecanej, którą dał dziedziczne posiadanie Bóg Izraelowi, który wyszedł z Egiptu. Skończył się ten czas. I wtedy Bóg dał odczucie, poznanie i smak i historię dla nas błogosławieństwa. Jak byłoby im dobrze, gdyby oni żyli z paschą, czyli z wdzięcznością tego, co Bóg dla nich uczynił. Przecież my też pewnego dnia żeśmy oddali serce Jezusowi Chrystusowi. Oddaliśmy Bogu. Dostaliśmy oczyszczenie świętą krwią za Chrystusa. Żeśmy wyszli z niewoli egipskiej, babilońskiej, z niewoli tego świata. Też, żeśmy wyszli. Czy diabeł nie stara się, żebyśmy zapomnieli o tym? Czy nie stara się, żebyśmy umniejszali tej radości? Żebyśmy jak najmniej mieli takiej uroczystości i radości? Czy Bóg nie stara się? Czy diabeł się nie stara o to? Bóg się stara, żeby to było. Ale człowiek ma wolną wolę. Nieraz musimy, klęcząc na kolanach i modlić się o swoje sprawy. Już nam to wspiera ucisk, borykanie się, trudność, modlitwa za modlitwą i nie wykonuje się. I Boże, i dlaczego? I co się stało? A może coś we mnie jest? Jest to też i dla doświadczenia naszego, jak to było dla Abrahama. Aby nasza wiara się pokazała taka bardziej wyrazista, lepsza. Abyśmy więcej zrozumieli. Abyśmy byli przygotowani na to najgorsze, które jest zaplanowane. Bo ten ucisk największy ma dopiero przyjść. A dla każdego z nas to mogą być inne uciski, które są ponad te, które mieliśmy. I potrzebne jest dla nas. Ale nieraz to jest powód w nas. Zaniedbanie. Brak gorliwości. Osłabienie, bierność, smutki za ludźmi, za innymi, za naszą historią, za rodziną. Więcej martwimy się o rzeczy przeszłe, które były, minęły. Robimy się zbuntowani, gnuśni, zniechęceni. A Bóg wtedy mówi, nie jest winny inny. Nie są winne okoliczności. Winny jesteś Ty. Bo Twoje serce odstąpiło ode mnie. Bo ja jestem najcenniejszy, najważniejszy. I Ty dla mnie masz żyć i służyć. A Ty teraz przychodzisz i modlisz się o uzdrowienie. Modlisz się o kogoś innego. Ja cały czas myślę o swoich świadectwach, o tym, co mi pisałem, co mi przekazywałem. No ale też znam, też i ludzi wiem. To nie jest obce, my też żyjemy wśród ludzi, wiemy o tym. że jak trwoga, to do Boga, to już nawet świat to wymyślił. Najważniejszy jest Bóg. Nie rodzina. Nie zbór. Nie dziecko. Nie żona. Jeżeli ktoś tak myśli, to musi wrócić do Ewangelii, kiedy powiedział Jezus: ja daję miecz, który poróżni córkę z matką, rodzinę całą. Kto nie opuści dla mnie rodziny swojej, dzieci, żony, męża, mamy, taty, swoich przyjaciół, nie jest mnie godzien, powiedział Jezus. Świat nam mówi co inne i to zaczyna się w nas wrastać. Wtedy są takie, a nie inne też i decyzje, i postawy. Bo dla nas już Bóg nie jest najważniejszy. Ale gdy jest choroba, gdy jest cierpienie, ja często spotykam potrzeby o modlitwę, był straszny wypadek. Dzisiaj rano. Potem będę czytał dzisiaj po południu, dzisiaj wieczorem. Jedna osoba zginęła, dwie w ciężkim stanie, proszę o modlitwę. Ludzie, którzy zupełnie wesoło i radośnie swoim życiem żyli. I przychodzi tragedia. Dziecko, które miało rodziców, staje się sierotą w ciągu jednej sekundy, ułamka sekundy. Co powiemy, gdzie byłeś, Jezu? Gdzie byłeś, a pastorze? To są konsekwencje każdego z nas. Każdy za siebie odpowie. A na podstawie Paschy to właśnie tak przechodziło. Takie były trudności. Tak to się działo. Tak zajęci byli tym królowaniem, zmianą. Ten był dobry, troszkę lepszy, a tamci byli źli, niedobrzy i byli tak zajęci tym całym światem, zapomnieli o Bogu. Odeszli od Boga. Bóg jeszcze powiedział, że jeżeli będzie nam za dobrze, nie będziemy mieli kłopotów i ucisków, to wtedy też i nasze serce się zrobi odstępne od Boga, bo zapomniemy o Bogu. No zapomniemy o Bogu. Będzie nam się wygodnie żyło. Ja to przeżyłem parę razy. Panie Boże, teraz mi dopowiesz. No powiedzmy jeszcze 15 lat temu, spokojnie, 20, a wcześniej to było co jakiś czas. A potem Bóg to urwał i powiedział, to już jest koniec. Często tak spowitam. I potem muszę się tłumaczyć, dlaczego koniec. Ja jeszcze nie czuję końca. Ja mówię o sobie. Nie można sobie wielokrotnie drwić z Boga. Pisze w Biblii, że straszną rzeczą wpaść w ręce Boga żywego. I to każdy z nas odczuje, kiedy jest ten ostatni raz. Każdy to czuje. I radzę z całego serca, z płaczem i z miłością Chrystusa, aby wtedy się odwrócić, odnowić, odrodzić. Bo to będzie ostatni raz. Ludzie się będą nawracać, a nas to nie dotyka. My będziemy jeszcze jak Saul gnębić, szkodzić, plotkować, roznosić, dręczyć i cieszyć się z miejsc niepowodzenia zborów wierzących i innych ludzi. To czyni diabeł. Brat Kokoziński jeszcze ostatnio jakby powiedział, że jak ten czas będzie odebrany poganom, a wróci do Izraela, to nie decyzja pastora czy kogokolwiek. Bóg zabierze szansę nawracania się poganom. Czas pogan się skończy, powiedział Paweł. Napisane to jest wyraźnie i szeroko. I wróci do Izraela. Oczywiście ci, którzy nie wiedzą, że są z Izraela, to będzie to dla nich też. Ci, co mają krew izraelską w sobie, a nie wiedzieli o tym, to wie też i dla nich. Ale nie dla pogan. Będą błąkać się od morza do morza, będą szukać, przez góry przechodzić na drugą stronę, szukać i nie znajdą Bożego Słowa. Bo to Słowo nie będzie przemawiało. Jest taka Pascha, która jest wspaniała i zbawienna, ale jest kością niezgody. Ponieważ Ludzie wyśmiewali w Izraelu, gdy chcieli taką paschę zorganizować. Jak to się czyta? To nawet, no, już myśleli, bo Hiskiasz chciał, żeby wszyscy, którzy tam gdzieś jeszcze ocaleli, żeby się przyłączyli, zostali też i wyśmiani. I tak samo jak Ezdrasz to próbował, bo to jeszcze było w czasie, kiedy już po Babilonie, kiedy wracali około 50 tysięcy Żydów, wróciło na ziemię obiecane Izraelowi i odbudowali mury jerozolimskie i gdy zbudowali świątynię, wtedy zrobili też i paschę. To tylko było dla małej garstki. Ale sprzeciw był narodów z boku, mieszkańców, nawet samych Żydów. Także no nie było wystarczającej ilości kapłanów i lewitów, którzy by mogli usłużyć przy tej całej ceremonii. Modlił się wtedy, Panie Boże, wybacz. To Hiskiasz się modlił, Panie Boże, wybacz, że niektórzy nie odbyli właściwego oczyszczenia, ale brakuje kapłanów, a ludzi zaczyna przebywać jednak. Ci, co się śmiali, nie przyszli, ale zaczęło przebywać i brakuje rąk do pracy. I Bóg dał jedną możliwość, że ci kapłani mogli się oczyścić tylko kwestią swojej decyzji, orzeczenia. Tak chcę, Panie Boże, no nie zdążyłem. Jeżeli mam 3 dni czasu, to te 3 dni czasu, ale już dłużej, tyle ile trzeba, nie zdążę się oczyścić. I Bóg dał wtedy zezwolenie, że Bóg nikt nie zginął. Była wspaniała uroczystość. Jozjasz 70 lat później po Hiskiaszu jeszcze raz to powtórzył, kiedy było coraz mniej tych Izraela. Tam w zasadzie 10 pokoleń w ogóle nie było. One odeszły, one zostały uprowadzone. Tylko Juda jeszcze trwała. I takiego tam pisze Jozjasz miał tak wielką paschę, to jest 2 księga Kronik, 30 rozdział, jeżeli chodzi o Jozjasza, przepraszam, jeżeli chodzi o Hiskiasza, a Jozjasz jest 4 rozdziały dalej, odrodzenie religijne, 2 księga Kronik, 34 rozdział, 35 rozdział cały. I to była pierwsza pascha od Salomona u Hiskiasza. A Jozjasza pascha, gdzie było dziesiątki tysięcy zwierząt, które można było oddać na ofiarę. Dziesiątki tysięcy. To tak wielkiej paschy nie było aż od Salomona. Od Samuela. Aż od Samuela tak nie było takiej wielkiej paschy. Prawie 400 lat. 400 lat. Taka pascha. No i potem ona była u Ezdrasza, Nehemiasza. Kiedy to jest Ezdrasza, księga 6 rozdział, 15, 22 wiersz. No i teraz szybciutko skrócę, żeby zdążyć. A się skrócić ja nie muszę. Bo tak Bóg daje. Gdy Jezus miał mieć tą paschę z uczniami, w Łukasza jest to napisane ładnie. Znaczy wszędzie jest ładnie, ale w Łukasza są te słowa, których nie ma na przykład Marka. Łukasz 22 rozdział. Nadchodziła śmierć Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus 3 rok ostatni spędzał z ludźmi. Uczniowie przygotowali baranka. Wcześniej się go pytali, jak to ma się odbyć. 22 rozdział Ewangelii według Łukasza od 7 wiersza pokazuje, jak Jezus powiedział, co mają uczynić, gdzie mają się udać. Jak Bóg już wyznaczył miejsce, taką salkę pewnego człowieka, który niósł dzban wody. I oni, gdy tam się przybliżą do tego miejsca, zobaczą tego człowieka, żeby poszli za nim i spytali go, gdzie jest ta sala, w której nasz Pan ma mieć tą uroczystość Paschy. Ten człowiek spojrzał na nich i wskazał im salę. Oni przygotowali ją świetnie. Jezus tam nie był. To Bóg to wszystko uplanował. Jezus, można powiedzieć, gdyby w miejscu Jezusa był jakiś uczeń Jezusa, to by musiał mieć ufność i wiarę. A to był Jezus Chrystus, dawca życia, który może sam odebrać i sam wziąć. I Jezus powiedział mu, gdzie ma się udać i co zobaczy. To był Bóg. Bóg siebie oddawał. Oni poszli do tej jej miejscowości i uczynili tak, jak powiedział Jezus. Jezus, gdy przyszedł na przygotowaną Paschę, usiadł z nimi i powiedział do nich, 15 wiersz, rzekł do nich, gorąco pragnąłem spożyć tę wieczerzę paschalną z wami przed moją męką. Przed moją męką gorąco pragnąłem spożyć. Czekałem 3 lata. A jak się urodziłem, to 33 lata czekałem, żeby tę Paschę mieć. Chcę już zakończyć działanie diabła. Chcę oddać swoje życie. Chcę przelać swoją świętą krew. Chcę do końca być czysty i święty. Zachować się jako Bóg. Bo was tak umiłowałem, bo chcę, żebyście byli wolni. Jezus to uczynił. Gorąco pragnął. Oczywiście był wybór. Jeden miał inny plan. Nie było mu przyjemnie być na takiej uroczystości. Ale Bóg o tym wiedział, że tak być. Jezus też o tym wiedział, gdy powoływał go na ucznia. I wiedział, który go wyda. I Jezus tą Paschę chciał wykonać. I teraz w objawieniu Jana. Właśnie o wykonaniu tego wszystkiego. Ludzie tego nie mogli docenić i zrozumieć. Dopiero po fakcie, tak my dzisiaj, czytając to wszystko, a i tak musimy sobie to przypominać i jeszcze raz utrwalać, żebyśmy nabrali ten cały sens. Rzecz inaczej się ma z tymi, którzy nie mają wolnej woli. Oni o tym wiedzą. Oni to czują. Poza człowiekiem inni nie mają wolnej woli. I oni to czują. 5 rozdział objawienia Jana. Tutaj właśnie 6 wiersz mówi, jak Jan widział po środku między tronami, między tronem a 4 postaciami i pośród starców stojącego baranka, jakby zabitego. Jezus też tam stał jako baranek, jakby za zabity. Uczniowie widzieli jako człowieka, a on już był zdecydowany. On gorąco pragnął już, aby to było. On wiedział, co przed męką to powiedział. On już tam stał jako baranek, który miał 7 rogów, 7 oczu. To jest 7 duchów zesłanych, Bożych zesłanych na całą ziemię. I przystąpił i wziął księgę z prawej ręki tego, który siedział na tronie. A gdy ją wziął, upadły przed barankiem 4 postacie 24 starców. Każdy z nich miał harfę i złotą czaszę pełną wonności. Są to modlitwy świętych. Modlitwy moje, siostry, brata, młodzieńca, starszego, dziecka. To modlitwy są tych, którzy świadomie, ze złamaną wolą, modlili się do Boga, a nie modlili się do czegoś, co jest niewidzialne, aby coś im pomogło. To jest ufność i wiara do Boga. To jest modlitwa świętych zwrócona do Boga. Nie modlitwa zwykła paplanina i wypowiedź, która potem jest świadkiem, z której zdamy sprawę. Jak z tamtych rozmów i z tych modlitw takich, to nie wiadomo kogo. Bez świadomości o Bogu, bez Jezusa. Bo gdy modlimy się, musimy mieć to wyprecyzowane w głowie. Bo nieraz jest tak, że po prostu modliłem się. Ale do kogo? Czy miałeś kontakt z Bogiem, z Jezusem? Czy poczułeś Jego obecność? Czy do ściany żeś to mówił? Czy do obrazka? Do kogo to mówiłeś? Musisz mieć na oczach duchowych i uszach. Musisz słyszeć głos i oczami widzieć, do kogo się modlisz. Do Boga, do Jezusa, do Zbawiciela. Te modlitwy świętych, one są zebrane. Głupich i mądrych tego świata. Ale modlitwa. Tych, co się umią modlić i nie umią. Ci, co się długo modlą i krótko modlą. W długiej modlitwie to jest czasami tak, że zapominamy, do kogo się modlimy. Zaczynamy do Boga, a w połowie jesteśmy i praktycznie wypowiadamy swoje myśli i czujemy się nawet spokojni, żeśmy to wszystko wypowiedzieli. A na koniec przy modlitwie Ojczego aż nagle, i to dobrze jak nagle, bo czasami jest tak, że kończymy, ja to nieraz tak miałem. To jest w człowieku. Zaczyna się modlić do Boga, a potem oha, już tam słyszę, że tam już przyjechali, już tam się brama otwiera, już tam telefon tylknął, już są myśli dzień, ale chcę skończyć swoje zdania, które mam przygotowane. Lepiej skończyć od razu, jeżeli są myśli, które nas odwracają. Jezus powiedział, że modlitwa może być krótka, precyzyjna. Niedługa. To już w modlitwie, a się w kazaniu na górze od 5 rozdziału Ewangelii Mateusza o tym czytam. Jak powinno być. Czy do Boga się modlimy? Czy Bogu przedstawiamy te sprawy? Gdy modlimy się o Zosię czy Stasia, czy myślimy o tych osobach? Czy widzimy je? Nieraz jest tak, że nie zdążę pomodlić jeszcze o 40 osób, bo ja nie muszę po imieniu mówić. Bóg je zna. Ale ja muszę w myślach to wszystko mieć. To nie jest tak, że modlę się tak o coś tam i wirtualnego. Przytykanie to wszystko w myślach, Panie Boże, nie jestem w stanie, bo muszę już wstać z kolan i te wszystkie osoby, które mam w sercu i w myślach, te wszystkie, co mam teraz w myślach. Przecież Bóg nas słyszy jeszcze, zanim to powiemy. I Bóg wysłuchuje, gdy mówimy. Już to czyni. To już jest wysłuchane. Do kogo się modlimy? To też jest ważne dla wierzących, bo wierzący czasami więcej sobie ufają niż w trakcie modlitwy, kiedy mają już tradycję i wiele lat, umią się modlić, czy naprawdę się modlą do Boga, czy dla ludzi, czy dla siebie. No i tutaj czytamy, ten baranek stał, kochany Bóg, Jezus Chrystus. Jemu zaśpiewali pieśń, 9 wiersz. Godzien jesteś wziąć księgę, zdjąć pieczęcie, ponieważ zostajesz zabity. I odkupiłeś na Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka i ludu i narodu. I uczyniłeś z nich dla Boga naszego król, ród królewski i kapłanów i będą królować na ziemi. Te wszyscy, którzy tam stali, 11 wiersz. Wielu aniołów około tronu i postaci starców i liczba ich wynosiła krocie tysięcy, tysiące. Tych tysięcy mówili głosem donośnym: godzien jest ten baranek zabity wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. No i teraz dalej. I słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest na niebie i na ziemi i pod ziemią i w morzu i wszystko, co w nim jest, i mówiło. Oni nie mają z tym problemu, bo oni mają wolną wolę. Gdy przyszedł grzech i śmierć, ci, co byli krwiożerni, byli krwiożerni. Ci, co byli roślinożerni, byli roślinożerni. Ale stworzeni byli, aby nie robić nikomu szkody. Przyszedł grzech i śmierć i byli poddani swojemu Stwórcy. I oni wszyscy. Słyszałem, jak wszelkie stworzenie, które jest w niebie i na ziemi, pod ziemią i w morzu, i wszystko, co w nich jest, mówiło: ten, który siedzi na tronie i barankowi, i błogosławieństwo i cześć, i chwała i moc na wieki wieków. A cztery postacie mówiły: amen. Starcy zaś upadli, oddali pokłon. Jedność. Czytamy, jak apostoł Paweł pisał o tym, jak stworzenie to wyzbyte wzdycha i czeka na przyjście Jezusa Chrystusa. Na objawienie tam pisze synów Bożych. To był Jezus Chrystus. Dla Niego żyjemy, dla Niego obchodzimy też wieczerzy. Dlatego, że nas odkupił, że nas zbawił, że jest to, co jest. Że jesteśmy tak blisko Bożego Słowa, że Go słyszymy, że rozumiemy, że zaczynamy miłować zamiast nienawidzieć. Zaczynamy błogosławić zamiast źle mówić. Zaczynamy być przychylni zamiast nieprzychylni. To dla nas Jezus zrobił. I moje uczestnictwo jest dlatego, że jestem wdzięczny, bo sam tego bym nie mógł zrobić. Ja tylko mogę powiedzieć: Panie Jezu, ja chcę. Zrób mi to. Daj mi to. I On to dla mnie zrobił. Ja tego nie robię z obowiązku. Ja jestem wdzięczny. Ale jeżeli ktoś nie jest wdzięczny, przecież tego nie możemy zmuszać. Na pamiątkę mojego i naszego nowonarodzenia Jezus stał się naszym barankiem ofiarowanym, przelosł się tą krew. I mam takie samo uczestnictwo w Jego miłości i litości. Ja chciałem zakończyć już na słowie tutaj. Oczywiście nie wspomniałem o tym, co będziemy w przyszłą niedzielę czytać przy Wieczerze Pańskiej. Że apostoł Paweł też przejął to od Pana, jak z wieczerzą jest. Że głosimy wtedy: śmierć Pańską aż przyjdzie. Dla kogoś to jest zwykły obrządek, a wezmę, nie wezmę. Trzeba się starać. Bo diabeł właśnie chce, żebyśmy nie brali. On chce, żeby nas tutaj nie było. Właśnie trzeba się starać. Apostoł Paweł to przejął. Czy ja przejąłem, czy ty przejąłeś? Jeżeli tak, to trzymaj, aby ktoś nie ukradł tego, nie zabrał. Nie pozwól, żeby ktoś zabrał, ukradł. Coś zmieniło. Żeby ktoś był cenniejszy niż Jezus, niż Bóg. I chciałem zakończyć tym słowem, kiedy Jezus rozpoczął działalność, jeszcze nie zaczął ludziom świadczyć i mówić w pełni, jeszcze nie powiedział wszystkiego, jeszcze 3 lata było przed Nim. Ale był taki jeden człowiek, który mógł pokrzyżować Jego plany. Bo nie był posłuszny. Ale miał wiarę i ufność Jezusa Chrystusa. On nie przyszedł do Jezusa Chrystusa, że wiesz, wszędzie próbowałem, wszędzie byłem, nikt mi nie pomógł, może ty mi pomożesz. Nie zaszkodzi spróbować. Często tak jest. Często to słyszę. Tu nie ma ufności, nie ma wiary. Do kogo przychodzisz? Do kogo przychodzisz? Szukasz? A może coś się stanie? A może trafię? Był taki trendowaty. Na samym początku Ewangelii Marka, 1 rozdział, 40 wiersz, jest mowa o takim trendowatym człowieku, który z prośbą upadł na kolana i rzekł do niego: jeśli chcesz, możesz mnie oczyścić. To jest po prostu słowo wiary. Ty, Boże, to możesz uczynić. Ja już nie pamiętam o przeszłości, ale Ciebie mam. Ledwo wyszedłeś z ukrycia, bo wyszedłeś z Nazaretu i stanąłeś, a ja już Cię znalazłem i Ty nie możesz oczyścić. Jezus spojrzał na Niego z litością, bo Jezus ma litość. Nawet jak karci Piotra, czy karcił innych, on miał litość i miłość. Niech błogosławił, modlił się. Ale karcenie jest potrzebne, abyśmy się odwrócili, bo my doskonali nie jesteśmy, chociaż zachowujemy się, jakbyśmy wszystkie rozumy zjedli. I doskonali my. Naszym rozumem to musi być to, co Duch Święty nam kładzie przez swoje słowo. To jest to rozum. Jezus był zdjęty litością, a wiedział, że On mu przeszkodzi pracować. Wyciągnął do Niego rękę, dotknął Go i rzekł: chcę, bądź oczyszczony. Po to przyszedłem. I każdego można imię wypowiedzieć: ja przyszedłem dla Ciebie. Moja litość jest dla każdego. Jezus dla każdego ją otwiera i chce. Ale czy to jest dobre? Jezus był wtedy tak przygotowany, że wiedział, że ten człowiek go przez niewiedzę, brak posłuszeństwa go zdradzi. Bo przygroził: przygroził mu Jezus, gdy go odprawił: bacz, abyś nikomu nic nie mówił. Tylko pokaż się kapłanom, bo ludzie, sąsiedzi, wszyscy wiedzieli, że byłeś trędowaty. Musisz złożyć, zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa i zakonu, musisz złożyć ofiarę za swoje oczyszczenie, jaką nakazał Mojżesz, na świadectwo dla nich. A on poszedł, zaczął to zgłaszać. I Jezus od tej pory się musiał ukrywać. Musiał iść w inne miejsca. I wiedział, że tak będzie. Ale tutaj jest cenna ta perła, jaką Jezus ma litość. Jaką litość miał dla mnie, że kilka razy grałem na nosie. On mi dał szansę. I za tą szansę używa do końca. Bo ja jeden przynajmniej na tej sali wiem, że mnie już nie będzie dotyczyło się ponowne nawrócenie. I kolejna szansa. Ale nie drażnijmy Boga. Bo może być dla nas też to ostatnia. Bo może na następnym nabożeństwie będziemy mu mówili w zupełnie innych nastrojach o kimś, który odszedł. Nie znamy dnia i godziny. Jezus jest gotowy z litością zawsze. Nawet gdy będzie musiał się ukrywać, gdy był cieleśnie tam w Izraelu. Ale ten człowiek był cenniejszy niż to, jakie będzie miał kłopoty. Będzie mu trudno przez kolejne 3 lata dalej usługiwać. Bez rozmaitości. Nie kpijmy z tej litości. Jeżeli Jezus nam coś pokazał, to tylko idźmy za Nim. Chcielibyśmy Mu służyć. Bo diabeł czyha, jak lew rczący, chodzi, aby nas porwać i rozszarpać. Bo On już wie, co żeśmy skosztowali. I my, i że jesteśmy przez Boga w poznaniu, w smaku i w tej wolności. I On chodzi, aby nas zniszczyć. A jeżeli nas nie zniszczy, to tak zrobić z naszą wiarą i z ufnością, tak nam zamknąć usta, tak nam przeszkodzić, żeby inni mieli utrudnione przyjście do Chrystusa. Żeby na nas, ze względu na nas, naszego zachowania, mieli to utrudnione. Może nie uda się nam nas zniszczyć Jemu, ale dzięki temu, że On nam to ograniczy, utrudni innym, którzy będą jeszcze 20 lat szukać, a mogli się od razu nawrócić. Bo tym, co się ma nawrócić, to się ma nawrócić. Tylko nie bądźmy krzywdą i złym świadectwem dla innych. Aby to, co się ma stać, niech się stanie natychmiast. Wielu ludzi mówiło: jak ja się cieszę, że ja swoje życie oddałem Jezusowi w młodym wieku, bo nie wiem, co by było ze mną, czy bym był zdolny przyjąć Chrystusa, oddać Mu swoje serce. Ale też słyszałem takich, którzy mówią: no, to, co miałem sobie przeżyć, to przeżyłem, nawróciłem się, jak miałem 60 lat. Widocznie, że mało poznał, ile radości jest z tego, jak wspaniale Jemu oddać swoje serce. Ile osób młodych nie zdążyłem zgorszyć i popsuć. Zostało to ograniczone. Ograniczone działanie diabła. Wiele można mówić, ale to, co Bóg dał w Słowie swoim, dzisiaj wystarczy. Chciałoby się powiedzieć świadectwa, różne rzeczy. Ale wiedzmy, gdy się wahamy, borykamy, jako Jezus ma litość. I chcielibyśmy skorzystać z tej litości. Nie iść z tym światem szeroką drogą. Jak najszybciej zboczyć na tą ukrytą, wąską drogę, cierpistą, kamienistą. Kiedyś ja to drugi raz już przypominam o tej miedzy, jak to ciężko iść. A ja to dlatego przypominam, bo ja od małego dziecka jeździłem tylko na wakacje na wieś. I u swoich wujków, znajomych, bo też u wierzących, w ogóle tam bajty, dla mnie nie był krewny, ja byłem u niego parę razy z mamą. Człowiek, który oddał swoje serce Chrystusowi, i potem byśmy mogli do niego przyjeżdżać gości, pomagać mu przy żniwach, pracować. Jak tam jak jajka przynosiłem z górników, z miejsc, stodoły, gdzieś te kurczaki, gdzie, i te foki gdzieś tam zostawiały. A ja przynosiłem do domu, mieli cały koszyk i chodziłem ciągle, te kury mnie tak lubiały, że głaskały mnie i one chodziły za mną. Tylko wychodziłem z domu, to chodzą za mną. Powiedziały, że ja daję im ziarno, a oni tak nie dawali, bo to było lato. Ziarno się daje trochę później, tylko na dokarmianie. I tam wtedy chodziłem po tych polach i tam właśnie po ściernisku, a najgorzej to się chodziło między tą miedzą, która jest wyżej od skip. I tak ta noga tak boleśnie spada i jest wąska. Czasami jak ktoś był taki zbyt chytry, to tak wyorał, że tylko stopa za stopą mogła iść, nie obok. To jest ta droga trudna. I ja o tym wiem. Każdy z nas o tym wie. Ale z Jezusem Chrystusem, z braćmi, siostrami, ze zborem, z Kościołem jest lżej i lepiej. Dlatego Jezus zaczął od siebie, potem miał dwóch, trzech. Miał nawet 72, potem zostało tylko 12, jeden był nawet zdrajcą. Ale gdy został w Getsemane sam, że nawet tych trzech z niego zrezygnowało i został sam. Wiedzmy, że nawet gdybyśmy sami zostali, to przyjdzie od Boga anioł, który będzie nas posilał i wzmacniał. A jednego, co bardzo pragnę, nie wiem czemu, jestem bardzo rygorystyczny. Bardzo lubię oddzielenie plew od ziarna. Bóg musi mnie uczyć tej litości, miłości, aby nie za szybko te plewy oddzielał. Bo wie, kto, co, ja, gdzie. Na parę lat wstecz, a może i to są jej śmierci. I wiem, gdzie bomby tykają, które wybuchną we właściwym czasie. I wiem, to co się dzieje przeważnie wtedy, kiedy jest Boże błogosławieństwo. Kiedy Bóg szykuje wielkie błogosławieństwo. Wiele ludzi się nawraca, nagle jest skandal. 60 lat w tym uczestniczy. Diabeł nie jest mądrzejszy od Boga. On powtarza to samo. A trzeba mieć litość i miłość. I robić swoje. Ale już nie raz, że nie mówię, jakbym chciał być w niebie, bo tylko będziemy Boga chwalić i cieszyć się, ratować jednomyślnie i serce z sercem. Wszyscy ci, których Bóg przesiał i tylko oni i żaden z nich już nie zrobi krzywdy. Nie trzeba się dookoła swego odwracać i pilnować. Ale na tej ziemi mamy aniołów. Mamy Ducha Świętego, mamy dar Jego. Prośmy o to wzmocnienie, abyśmy byli tak umocnieni, tak uzbrojeni, jak ten żołnierz, o którym pisze apostoł Paweł, ubrany. I Bóg ma tą litość, Bóg to daje. Bóg błogosławi. Bóg chce, aby uratować. Kosztem nawet cięższego życia później, jak dla Jezusa. Ale on po to przyszedł, po to ma tą miłość, po to posłał swojego Syna. On nas kocha i miłuje. I nawet po samotnieniu. Jezus odchodził na śmierć, to jest ostatnie słowo, które czytałem w tamtym tygodniu, że zapomniałem, że miejcie tylko we mnie ufność. To tam powiedział Jezus, że nie tylko ten anioł będzie nas wzmacniał, którego poprosił Bóg. Powiedział, na świecie ucisk nie będziecie. W zborze, w kościele, na ulicy, w pracy, w domu, nawet w sercu swoim, kiedy jest to starcie Ducha Bożego z naszym ciałem, z myślami, z jestestwem ludzkim. A Jezus powiedział, nie martwcie się, ja zwyciężyłem świat. Ja was nie opuszczę do końca. Więc Jezus i anioł, i ty, to już jest was troje. A jeżeli Bóg daje coś więcej, to nas jest już tłum. Bo każdy z nas ma też anioła Jezusa. To jest 3 razy więcej. A gdy spojrzymy tak dookoła, to ile wojsk anielskich jest tam, gdzie Gehazi, gdzie prorok Ezechiel, gdzie oni stali, jak stoi i ochrania, i pilnuje. Całe wojsko Boże. Niech nas Bóg błogosławi i trzyma, abyśmy mogli spotkać się za tydzień przy Krzyżu Pańskim z radością w tę paschę odchodzić naszego uwolnienia od grzechu, wyjścia z niewoli egipskiej, babilońskiej. I aby Bóg dał nam wiele przeżyć, które by nam wskazały krok przyszłości. Abyśmy wypełniali posługę miłości jeden do drugiego. Amen.